Program Aktywny Rodzic poprawił codzienną sytuację rodzin z małymi dziećmi, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska. W programie, który funkcjonuje równo od roku, chodziło przede wszystkim o dynamiczne zwiększenie licznych miejsc opieki nad najmłodszymi, by każda osoba w pobliżu miejsca zamieszkania miała usługę żłobkową.
To, co definiowaliśmy również jako barierę, to były wysokie koszty, które ponosili rodzice za taką opiekę. Żłobki były niedostępne, po prostu były zbyt drogie, żeby rodziny mogły sobie na to pozwolić. Więc my te bariery w ramach naszych programów zlikwidowaliśmy.
Średni koszt opłaty za miejsce w instytucji opieki wynosił w ubiegłym roku blisko 1000 zł. Obecnie to niecałe 89 zł. Powstało także wiele nowych miejsc dla maluchów. W ubiegłym roku ponad 10 tysięcy, do września tego roku blisko 27 tysięcy. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że program działa na rzecz rodzin i zarazem polskiej gospodarki.
To jest realne wsparcie rozwoju dzieci, rodziców, ale to jest też realne wsparcie dla gospodarki, bo każda osoba aktywna zawodowo zwiększa siłę naszej gospodarki i pozwala na to, żeby takie projekty realizować. Także mamy ambitne zadanie, żeby do końca kadencji mapa użłobkowienia była cała w intensywnie zielonym kolorze, a tych białych plam było jak najmniej.
W ramach likwidacji białych plam 286 gmin zyskało dostęp do opieki wczesnodziecięcej. Poziom tak zwanego użłobkowienia wzrósł z 36 do blisko 46%, a w przyszłym roku ma wynieść 60%. Program Aktywny Rodzic pozwala rodzicom wrócić na rynek pracy, finansowany jest m.in. ze składek płaconych przez pracujących rodziców. I mamy tutaj trzy świadczenia. Świadczenie Aktywni Rodzice w Pracy, tak zwane babciowe, świadczenie Aktywnie w Żłobku oraz świadczenie Aktywnie w domu. Świadczenia Aktywni Rodzice w Pracy oraz Aktywnie w domu przysługują na każde dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie Aktywnie w żłobku przysługuje natomiast do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata. Kwota wsparcia różni się w zależności od wybranego świadczenia. W przypadku świadczeń Aktywni Rodzice w Pracy i Aktywnie w żłobku to 1500 zł miesięcznie. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami otrzymują wyższe świadczenie, 1900 zł. Natomiast wsparcie w ramach świadczenia Aktywnie w domu jest wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie. Co istotne, w przypadku świadczenia Aktywnie w żłobku pieniądze nie trafiają bezpośrednio do rodziców. Świadczenie jest przelewane na rachunek bankowy instytucji opieki, do której uczęszcza dziecko. Pozostałe świadczenia trafiają na konta rodziców. A my dzisiaj zapytamy naszych gości m.in. o to, jak dofinansowanie do opieki nad dziećmi wpłynęło na rynek pracy i czy są miejsca w żłobkach, a także jak program Aktywny Rodzic wpłynął na funkcjonowanie polskich rodzin. A są z nami goście, pani Corina Bulenda-Nowak, specjalistka do spraw komunikacji Związku Dużych Rodzin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Jest także pani Iwona Klimowicz, socjolog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest także profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Jarosław Korpysa, ekonomista. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam pięknie.
I pan Grzegorz, mam nadzieję, nas słyszy, ojciec dziecka korzystającego ze wsparcia w ramach programu Aktywny Rodzic. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To zacznijmy od pana Grzegorza. Panie Grzegorzu, gdyby powiedzieć takim młodzieżowym językiem, ten program hula, wymiata, jest okej? Jak pan go ocenia?
Powiem panu tak, no hula na pewno, ponieważ do tej pory płaciliśmy za żłobki. W tym momencie są to pieniądze przelewane typowo pewnie na konto żłobka. No jest to 1500 zł. Te żłobki korzystają z tego. No i to jest oczywiście plus dla budżetu rodzinnego, prawda? Te pieniądze nie są z budżetu rodzinnego wydawane, tylko no, to jest przelewane przez państwo, tak? Dziecko chodzi od 1 września do żłobka. No i te pieniążki zostają dla nas, te, które mielibyśmy zapłacić za żłobek, oczywiście w kieszeni, prawda?
Czy przewiduje pan, panie Grzegorzu, że będzie pan miał ze swoją żoną, partnerką kolejne dzieci w związku z taką zachętą, jak jest właśnie program Aktywny Rodzic? Jeszcze mamy przecież 800+.
Wie pan co, jest nas czworo, mam dwójkę dzieci, dziecko w wieku 10 lat i 12-miesięczną córę, tak samo. Na tą chwilę nie, natomiast no nie wiem, zobaczymy, co życie pokaże.
Ja przypomnę, że mamy dramatyczny spadek urodzeń. W 2024 roku urodziło się niespełna 252 tysiące dzieci. To jest wartość najniższa, uwaga, od 200 lat na terenie Polski. Do 2060 roku będzie prawie 7 milionów Polaków mniej niż obecnie. Są to dojmujące dane. Przejdźmy do pani Koriny Bulendy-Nowak, specjalistki do spraw komunikacji Związku Dużych Rodzin. Jak pani ocenia program Aktywny Rodzic po roku funkcjonowania?
To znaczy, z punktu widzenia, bo jestem i mamą czwórki dzieci, i członkiem Związku Dużych Rodzin, i pracownikiem tego stowarzyszenia, muszę powiedzieć, że jeżeli patrzymy na ten program jako jakiś antidotum na problemy demograficzne, to trzeba zauważyć, że problem jest szerszy, że samo działanie na rzecz miejsc, które pomogą łączyć aktywność zawodową z wychowywaniem dziecka, nie spowoduje, że kobiety będą decydowały się na rodzenie pierwszego, drugiego czy kolejnego dziecka, bo jak już pokazują badania, problem tkwi w innym miejscu, w jakimś ogromnym problemie relacji międzyludzkich. To po pierwsze, i mamy coraz później zawierane związki, coraz trudniej wchodzimy w relacje międzyludzkie, a do tego dochodzi w ogóle bezpieczeństwo ekonomiczne, wsparcie dla rodziców w różnych obszarach, ale oczywiście jest to element, który jest elementem wspierającym. Warto zauważyć, że ten program Aktywni Rodzice to nie tylko żłobki, ale właśnie aktywny rodzic w domu, czy właśnie, tak jak mówimy już, opieka, która nie tylko łączy się ze żłobkiem, bo jak sama nazwa wskazuje, babciowe. Mówimy też o tym, że te pieniążki mogą iść do kogoś, kto będzie się opiekował dzieckiem, i może to być ktoś, kto jest członkiem rodziny. I my jako Związek Dużych Rodzin bardzo mocno kładziemy akcent na to, że ten wiek, taki 0-3 lata, to jest taki okres, w którym dziecko uczy się więzi, bliskości, i nic nie zastąpi relacji rodzić dziecko. Jeżeli można dać coś, co jest namiastką tego, czyli na przykład babcia, czy ktoś z rodziny, czy opiekunka, to zawsze jest to ta opcja najlepsza. Chociaż oczywiście wiemy, że z różnych względów często rodziny potrzebują tej opieki pozarodzinnej, i takie możliwości ze strony państwa, danie możliwości dofinansowania do takiej opieki instytucjonalnej, są jak najbardziej przez nas pozytywnie postrzegane. Z tym, że zwróciłabym uwagę na jedną ważną rzecz. Bardzo byśmy chcieli w tym całym wachlarzu możliwości, żeby te możliwości były traktowane równorzędnie. To znaczy, żeby nie faworyzować któryś rozwiązań, a jak pan redaktor na samym wstępie powiedział, to już patrzymy na to wsparcie finansowe, że rzeczywiście jest różnica, bo mamy 1500 czy 1900 zł w tych aktywnościach rodziców i wsparcia instytucjonalnego, natomiast aktywny rodzic w domu już ma tylko wsparcie w postaci 500 zł. Także to jest to, na co byśmy zwracali uwagę, żeby docenić te mamy, które są świadomie decydują się, żeby wychowywać swoje dzieci, pozostać z nimi do tego trzeciego roku życia w domu.
To takie signum temporis, że rodzice poszukują żłobków. Czasem też konieczność ekonomiczna, bo rzeczywiście w psychologii rozwojowej mówi się o tym, że do trzeciego, nawet do trzeciego i pół roku życia dziecko socjalizuje się najlepiej w rodzinie, z bliskimi, i to wystarczy. Ale jestem, muszę powiedzieć, zbudowany jako początkujący dziadek w rodzinie, bo mój wnuk uczęszcza do żłobka. No i w tym żłobku myślałem, że to jest tylko takie siedzenie na podłodze z zabawkami, a tymczasem nie, tam są różnego rodzaju zajęcia, trzeba zbierać kasztany, liście, no po prostu jak w przedszkolu. Edukacja na całego, prace manualne, mózg się cieszy. No i mój wnuk także, mam nadzieję, że inne dzieciaki także są jednak zadowolone. Przechodzimy do pana profesora Uniwersytetu Szczecińskiego Jarosława Korpysa, ekonomisty. Z punktu widzenia ekonomicznego, z punktu widzenia państwa, ale także rodziny, jak pan ocenia ten program Aktywny Rodzic?
No, przede wszystkim powinniśmy wziąć pod uwagę taką dane jak stopa zatrudnienia chociażby mężczyzn i właśnie kobiet na rynku pracy w rodzinach z dziećmi właśnie w wieku 12-35 miesięcy. I tutaj, jeśli popatrzymy na te dane GUS-u, one jak gdyby wprost mówią. Ten współczynnik dla mężczyzn wynosi 96%, a więc można powiedzieć, że prawie wszyscy mężczyźni są zatrudnieni i pracują. Natomiast współczynnik dla kobiet, no cóż, jest trochę gorszy i wynosi 59%. To jak gdyby pokazuje, to były te dane sprzed, kiedy został ten program wprowadzony, pokazuje to zasadność jego wprowadzenia dla aktywizacji przede wszystkim kobiet, no bo cały czas ta rola kobiety jako żony i matki jest tutaj absolutnie podkreślana. Stąd też, jeśli popatrzymy, że jest dofinansowanie do żłobków czy do klubów dziecięcych, to rzeczywiście kobiety mają większą motywację, po pierwsze, powrotu po urlopie macierzyńskim. To także skraca, co jest ważne, przerwę w karierze zawodową. Ta przerwa w karierze zawodową często wiąże się oczywiście z mniejszymi wynagrodzeniami, które później się oczywiście będą miały przełożenie na emeryturę. Ale to też możemy powiedzieć, że przy całym czas niedoborze na rynku pracy, bo sytuacja na rynku pracy jest powiedzmy w miarę stabilna. Jeśli popatrzymy na wskaźnik bezrobocia, to znowu te bezrobocie jest około 5,5%, 856 tysięcy ludzi bez pracy, więc te dane porównując chociażby rok do roku, one dramatycznie ani nie wzrosły, ani nie spadły, ale niemniej jednak przy czym co pan redaktor powiedział, przy tym naszym trendzie, przy spadku dzietności, pamiętajmy, że mamy ten spadek dzietności 1,3 i dalej te prognozy, o których pan tutaj redaktor mówił, że do 2060 roku ubędzie nas ponad 6 czy nawet 7 milionów, to widać wyraźnie, że ten rynek pracy się będzie kurczył. Widzimy już teraz chociażby znowu ten niż demograficzny, który już jest obecny w przedszkolach, on za te 15 lat czy nawet za mniej wejdzie na rynek pracy i znowu będziemy mieli, że będzie więcej miejsc pracy, aniżeli osób, które będą mogły podjąć tą pracę. Więc to wszystko jak gdyby pokazuje nam, że pomimo tego, że ten program oczywiście kosztuje, bo wiemy, że koszt tego programu to ponad 8 miliardów złotych, jednak inwestujemy w dobro po pierwsze dzieci, ale również rodziców, co jest istotne. Zachęcamy rodziców do tego, żeby powracali na rynek pracy. A przypomnijmy, że tym programem zostało objętych ponad 600 tysięcy rodziców. To jakbyśmy przełożyli, to jest półtora raza tyle, co mieszkańców Szczecina. Więc są to, uważam, bardzo dobrze wydane środki finansowe i tak jak tutaj mówił tato, jeden z tutaj
pan Grzegorz, tak,
panelistów, tak, nie płacą praktycznie, nie odczuwają tego, że dziecko jest w żłobku. Nie ma też takiego wyścigu na tym, tak wydaje mi się, na tym rynku usług opiekuńczych dla właśnie naszych maluchów pociech, żeby były wyścigi cenowe, tak, że będziemy nie wiadomo jak i ta cena będzie wzrastała. Większość widać wyraźnie, ta cena 1500 okazuje się taką rozsądną tą ceną. Rodzice nie dostają bezpośrednio tych pieniędzy na konto. Ja mówię o tych rodzicach, za których państwo płaci opłatę żłobkową. To też tutaj, tak jak czasem było w przypadku tego 500 czy 800 plus, że były jakieś, to zawsze się tak zdarzy, że niekoniecznie rodzice w sposób właściwy wydatkowali te pieniądze. Tutaj jak gdyby państwo zadbało, że bezpośrednio te pieniądze są przygotowane przesłane do placówek, to też zwiększa efektywność, ale również rodzice mogą być spokojni i przede wszystkim bezpieczni, a bezpieczny rodzic i spokojny rodzic to dla pracodawcy efektywny pracownik, który oczywiście, jeśli popatrzymy na wskaźniki makroekonomiczne, pomnażają produkt krajowy brutto, a więc takie programy absolutnie powinny być kontynuowane, bo one niekoniecznie mogą nam w tym momencie zapewnić nie wiadomo jaki wzrost demograficzny, ale przede wszystkim poprawić komfort pracowników, a to jest bardzo istotne dla pracodawcy.
To
ja też proszę, przepraszam bardzo. Natomiast moja żona wraca dzięki temu programowi.
No właśnie, chciałem do pana się zwrócić z tym pytaniem i żeby pan powiedział, czyli wraca do pracy dzięki temu programowi, aktywny rodzic.
Tak, jak najbardziej. Od listopada wraca do pracy, dziecko chodzi do żłobka, jest to wszystko opłacane przez państwo. No i bardzo skorzystaliśmy z tego, także...
No to tylko się cieszyć.
Tak, jak najbardziej.
No i przechodzimy do pani Iwony Klimowicz, socjologa. Ja tylko dopowiem jeszcze, bo pan profesor Korpysa mówił o tym, że z aktywnego rodzica skorzystało ponad 600 tysięcy rodzin. Obliczono nawet, że dokładnie 630 tysięcy dzieci, czyli 88% wszystkich, które mogły skorzystać z tego programu. I te gminne żłobki podniosły ceny i na przykład w Szczecinie do czasów przed aktywnym rodzicem opłata za żłobek to było 572 zł, teraz jest 1500 zł. Miasto już dopłaca do tego bodajże 100 zł jedynie, ale generalnie rzeczywiście placówek jest dużo, no i mamy wolne miejsca także w tych szczecińskich miejskich żłobkach, co dotąd było niespotykane i tak się zaczyna dziać w całej Polsce. Jeszcze jak zapełnimy te białe plamy tych gmin, w których nie ma opieki żłobkowej, to będzie już pełnia szczęścia. Czy rzeczywiście pełnia szczęścia? Przechodzimy do pani Iwony Klimowicz.
Dobry wieczór. Więc panie redaktorze, nie wiem, czy pełnia szczęścia, natomiast na pewno jest to, tak jak chyba wszyscy mówią, krok w dobrą stronę. To znaczy tak, po pierwsze, i to jest bardzo ważne, nawiążę do tego, o czym pan mówi a propos tych białych plan, bo o tym trzeba pamiętać, że około, nie wiem, chyba około 200 gmin w Polsce nie miało w ogóle opieki żłobkowej, w ogóle żadnej formy opieki żłobkowej. Więc w tym momencie, przed tym programem, więc w tym momencie sytuacja kobiet, które rodziców, którzy byli, mieszkali w tych gminach, no była dosyć mocno dramatyczna, bo zapewnienie opieki dla dziecka tylko na środkach, szczególnie młodych ludzi, bo przecież to młodzi ludzie mają dzieci, to było na pewno bardzo trudne. Więc jak gdyby to jest jakby jeden taki pozytywny akcent. Ja bym chciała powiedzieć jedną rzecz. Absolutnie nie negując, bo to jest bardzo dobry kierunek i super, że tak się dzieje. Natomiast musimy pamiętać, że no, ja tak jak socjolog wiem, że rzadko coś się zmienia z powodu jednego działania. To musi być splot pewnych zdarzeń i o tym mówiliśmy zresztą już, kiedy wchodził ten program, że bardzo ważnym dodatkowo są działania dotyczące na przykład elastycznego czasu pracy dla młodych kobiet. Żeby to była możliwość, by pracodawca, ja rozumiem, że dla pracodawcy to czasami jest takie małe utrudnienie, natomiast pamiętam program w Policjach, który był robiony przez Urząd Pracy właśnie dla młodych kobiet, gdzie ewidentnie efekty tego programu mówiły o tym, że jeżeli byłaby możliwość, by kobiety wracały na 5, 4, 5 godzin dziennie do pracy, to o wiele więcej by ich wróciło do tej pracy i to, o czym też była mowa, byłyby bardziej zadowolone, tak? Nie byłyby takie padnięte, bo miałyby w cudzysłowie, miałyby czas nie tylko na pracę, ale na czas, kiedy dziecko jest pod opieką, miałyby czas na zakupy, miałyby czas na własny rozwój. Więc myślę, że tutaj warto byłoby porozmawiać trochę szerzej o tym programie i o zmianach, które powinny z tym programem być związane. Natomiast to jest jeszcze jedna rzecz i myślę, tutaj był potem ta kwestia, że powiedzmy jest to ten w momencie, kiedy zostaje w domu, to jest tylko 500 zł. Oczywiście można o tym dyskutować, natomiast ja już kiedyś o tym mówiłam i powtórzę. Dla mnie to jest pierwszy program, który promuje jednak sytuację, w której matka podejmuje decyzję pozostania w domu. I to jest bardzo dobra sytuacja, bo to jest taka jasna otwartość i powiedzenie, słuchajcie, jesteśmy dla was, wspieramy was, jakąkolwiek formę wybierzecie. Czy to będzie forma, że ktoś będzie się opiekował waszym dzieckiem, czy to będzie żłobek, czy też zostajesz w domu, ale kobieto masz cenimy Twoją pracę i wiemy, że to jest wielkie wyzwanie. Dlatego uważam, że ten program naprawdę rzadko, trudno się do czegoś przyczepić tak naprawdę w tym programie. Też uważam, że nie można go traktować pojedynczo jako wielkiego wzrostu dzietności. Tu zresztą mowa była o, a propos kurczenia się rynku pracy. My jeszcze powinniśmy też tutaj kompleksowo popatrzeć, ile osób będzie musiało mieć zatrudnienie, dlatego że kwestia sztucznej inteligencji. Naprawdę świat dzisiejszy jest tak skomplikowany, że jeden element musi być oglądany przez pryzmat całości. Natomiast jeżeli mamy powiedzieć o tym programie, jestem jak najbardziej za, trzymam kciuki. Zresztą inwestycje, mądre inwestycje pracujących rodziców. Bardzo mocno zastanawiam się, czy 800+ jednak nie powinno być połączone z pracą przynajmniej jednego z rodziców. Skoro można to zrobić przy osobach pochodzących z Ukrainy, to może warto pomyśleć o tym, by wrócić do tego tematu w Polsce. Jest to dobry kierunek.
Jest to dobry kierunek i już pani Iwono, planowałem się do czegoś przyczepić, ale to jest informacja z kwietnia, więc ten problem już został rozwiązany, bo był taki czas, że rodzice musieli dokonać wyboru, czy zachowują tak zwane prawa nabyte do rodzinnego kapitału opiekuńczego, czy też chcą skorzystać ze świadczenia aktywnie w domu, ale tam była zgłoszona, wiem, nowelizacja ustawy o aktywnym rodzicu i tam te zmiany zostały tak zrobione, żeby już nie było takiej rozterki. To wracamy do pani Koriny Bulendy-Nowak. Pani powiedziała ważną rzecz o tym problemie współczesnych ludzi, również Polaków, z budowaniem relacji, w tym młodych ludzi, z utrzymaniem tej relacji. Ciągle w naszych szkołach brakuje uczenia tych tak zwanych kompetencji miękkich, czyli właśnie budowania relacji, więzi. Jeżeli tego się z domu nie wynosi, no to...
Pani redaktorze, właśnie, dobra, szkoła okej, ale powiedzmy sobie jasno, to się buduje w domu, tak? I zaczyna się od budowy w domu. Nie obciążajmy szkół tym, co powinniśmy robić jako my, jako rodzice.
To robię krok wstecz i do pani Koriny Bulendy-Nowak się przenosimy. Proszę powiedzieć, poza tymi właśnie stwierdzeniami dotyczącymi braku tych relacji, oczywiście jak najbardziej prawdziwymi, problemach z utrzymaniem tych relacji. Czego państwa związek potrzebowałby, związek dużych rodzin, do tego, żeby ta dzietność u nas po prostu wzrosła? Bo najpierw mieliśmy 500+, potem 800+ i 500+ no miało być programem demograficznym. Nie stało się programem demograficznym, stało się bardzo ważnym programem, który no, pozwolił wielu rodzinom wreszcie wiązać koniec z końcem, wyjechać z dziećmi na wymarzone wakacje, a nawet kupić samochód również dla tych dzieci. Nic w tym nagannego nie widzę. Ale co jeszcze trzeba by wprowadzić w naszym państwie, żeby rodzinom chciało się żyć na tyle dobrze, żeby mieć jeszcze kolejne dzieci?
No to jest, tak jak już to zostało powiedziane, bardzo skomplikowany temat, dlatego że nie ma jednego prostego rozwiązania. 800+ od początku nie było przez nas traktowane jako jakieś panaceum na zapaść demograficzną, raczej jako takie narzędzie wyrównujące rozbieżności ekonomiczne rodzin wielodzietnych. W przypadku, mówię tu jako przedstawiciele rodzin wielodzietnych, oczywiście...
Mama czwórki dzieci.
Tak jest. Właśnie z takim odstępem czasowym, że najstarsza ma 19, jest studentką, a najmłodszy ma 5 lat, jest w przedszkolu. Także znam te różne tematy, o których tu mówimy, już z doświadczenia, jeżeli chodzi o mamę nastolatków, chociażby budujących te więzi. I myślę, że oczywiście, że ważnym elementem jest uczenie budowania więzi w domu, natomiast no nie zawsze rodzice mają te kompetencje, więc gdzieś, jeżeli rodzice nie zostali sami nauczeni, to myślę, że to wsparcie takie ze strony szkoły czy innych placówek też powinno tutaj być, ta relacja rodzina, szkoła czy inne ośrodki, które wspierają nas w budowaniu kompetencji rodzicielskich i przez to budowaniu dalej właśnie kompetencji miękkich, które na rynku pracy, o którym dzisiaj tak mocno mówimy, są bardzo pożądane, ale nie tylko, bo one są pożądane dla nas w życiu codziennym. Tak? I tu wracamy do tego punktu, co jest ważne. No to jest ważnych wiele elementów, co my byśmy widzieli. Czyli po pierwsze w ogóle, żeby powstało dziecko, to muszą ludzie mieć ze sobą kontakt, budować relacje, nie być w świecie wirtualnym. Więc tutaj mamy jeden obszar do zagospodarowania, walkę trochę z tym takim epidemią samotności, tego, że dzieci No i chociażby przez pandemię, ale potem przez rozwój technologii zaczęły się od siebie oddalać, zaczęły przestawać budować relacje i tutaj musimy jakoś temu zaradzić, wyciągnąć ludzi z domu, wyciągnąć, stworzyć warunki do tego, żeby ludzie z sobą rozmawiali, żeby mieli możliwość budowania tych kompetencji, o których mówimy. A co do tematów, które dzisiaj też zostały poruszone, bardzo jesteśmy zadowoleni, że te różne rozwiązania na rynku pracy są, bo one są, tak? Jest elastyczny czas pracy, jest praca hybrydowa, jest możliwość przejścia na część etatu. Natomiast, co jest ważne, potrzebna jest zmiana świadomości, bo to, że mamy narzędzia, to, że daje nam kodeks pracy mnóstwo rozwiązań, bo naprawdę widzimy to od wielu lat, już tutaj te dyrektywy europejskie, które są implementowane u nas, naprawdę dają ogromny wachlarz możliwości łączenia pracy zawodowej z wychowaniem dzieci. Natomiast, co jest ważne, musi się zmienić świadomość ludzi, bo jeżeli pracodawca nie będzie chciał, to nie zatrudni kobiety na część etatu, czy nie będzie jej ułatwiał korzystania z tego wachlarza możliwości. Więc to, co my byśmy chcieli też zrobić bardzo, to pokazać, że ta rodzina jest wartością i cały czas to robimy i zmieniać to myślenie ludzi na zasadzie takiego właśnie fokusowania się tylko na ekonomii, pracy i tak dalej, z przełożeniem tego akcentu właśnie na rodzinę i dziecko.
Jeśli można, to chciałabym tylko dodać, że warto byłoby zadbać o to, by zrobić to w sferze budżetowej, bo dlatego, że to właśnie budżetówka w mojej ocenie jest takim największym zatrzymującym. Mówi się o tym, że jest praca zdalna, często jest to fikcja, mówi się o właśnie różnych formach elastycznego czasu pracy. Szybciej w prywatnej firmie można znaleźć taką rozwiązanie niż właśnie w firmie budżetowych. Więc może warto pomyśleć, może urzędy warto byłoby sprawdzić, jak wygląda kwestia w urzędach tej właśnie otwartości na takie zmiany. Ja wiem, że to nie jest proste, ani ze względów kadrowych i tak dalej, ale naprawdę mamy XXI wiek i naprawdę warto byłoby pomyśleć o tym.
Tutaj już zostało też powiedziane, że jeżeli kobieta będzie miała do dyspozycji te 5 godzin, a nie 8, to i tak badania pokazują, że efektywnie pracujemy tylko połowę czasu pracy najczęściej.
Dokładnie tak. I wszyscy to wiemy, że tak naprawdę.
I będzie bardzo efektywna. No kobiety to matki.
I zadowolona.
Są mistrzynie wydajności i
to ja jestem za.
Czasu.
Zadowolona kobieta w domu to szczęście męża. I wraz
ale wzajemnie. Dokładnie. I wzajemnie. Oczywiście. Ale naprawdę, ja mówię zupełnie poważnie, warto byłoby zrobić taką sondę i sprawdzić, jak wygląda kwestia właśnie w tych miejscach, które jak gdyby są z urzędu zobowiązane do tego, by dbać o przyjazny klimat wobec kobiet. Jak wygląda właśnie kwestia tych elastycznych form pracy, bo wydaje mi się, że głównie, przepraszam, to jest moja opinia, więc mam do niej prawo, nie mówię, że tak jest. Uważam, że głównie mamy problem w mentalności i w głowach trochę starszych zarządzających, którzy chyba nie widzą jeszcze, jak bardzo świat się zmienił i że naprawdę ktoś, kto siedzi 8 godzin w urzędzie, wcale nie musi być bardziej wydajny niż ten, kto będzie 5 godzin i będzie mógł zaopiekować się swoim dzieckiem.
No i przechodzimy
dokładnie. Ja się podpisuję się.
Pani Karina się podpisała. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, czego by pan jeszcze oczekiwał od rządzących, czy też również od gmin, powiatów, żeby ten rynek pracy był bardziej przyjazny dla rodziców? Panie Grzegorzu? Nie ma pana Grzegorza chyba z nami, straciliśmy połączenie. To w takim razie także do ojca, ale i profesora Uniwersytetu Szczecińskiego Jarosława Korpysy przechodzimy. Jest pan tatą, prawda?
Tak, tak, tak.
No właśnie, jak pan patrzy na działania poprzedników, czyli Prawa i Sprawiedliwości, było 500+, potem przeszło to w 800+. Teraz mamy aktywny rodzic od roku. Co jeszcze trzeba by stworzyć, żeby ludzie, którzy planują mieć dzieci, a tych niestety jest mało, chcieli je planować jeszcze bardziej, albo żeby liczba tych ludzi, którzy planują dzieci, się zwiększyła?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że te 500 czy 800 plus też była obawa, co będzie po zmianie rządu. I teraz dobrze by było, żeby te wszystkie prospołeczne programy, one były stabilne.
Młodzi ludzie przede wszystkim właśnie uważają, że te programy, one są i słuszne, ale czy będą obowiązywały za kilka czy kilkanaście lat. I to ma swoje uzasadnienie, może nie tyle co w programach właśnie wspierających demografię, ale przede wszystkim popatrzmy, ile razy zmieniło się prawo związane z nabywaniem praw emerytalnych, z wysokością składek i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie udało nam się, żeby taki system emerytalny był przez około 40 lat. Ja mówię po 89 roku, czyli ciągle był poddawany zmianom, a potrzeba 40 lat, żeby zobaczyć, czy on jest efektywny. I teraz ja nie mówię, że te programy, które mają tutaj na zasadzie wzrost demografii, aby przekonać się, one mają 40 lat, ale przynajmniej kilkanaście lat powinny te programy oczywiście obowiązywać. No niestety tutaj dla rządu trzeba je waloryzować, ponieważ no, sytuacje makroekonomiczne, wskaźniki inflacji, kosztochłonności i tak dalej, powodują, no, że rok do roku wiadomo, że 10 lat temu 100 zł miało inną wartość, aniżeli teraz. Zatem te programy na pewno będzie trzeba waloryzować o pewne wskaźniki, tak jak to jest w przypadku chociażby rent czy emerytur. Dlatego te programy trzeba utrzymać. I teraz to jest też odpowiedzialność państwa i kolejnych ekip rządzących, żeby dokładać cegiełka. I dopiero po kilku latach, jeśli młodzi zauważą, że rzeczywiście te programy są, mimo zmian w polityce, ale dalej one będą przynosić pewne efekty. Niemniej jednak trzeba popatrzeć na jedno, na to, że dziś młodzi ludzie to są ludzie, którzy chcą robić od razu karierę i to nie są osoby, no popatrzmy, w jakim wieku kobieta rodzi. Coraz częściej rodzi po 30 roku życia, aniżeli do 30 roku życia, bo ta kariera jest ważna, ten pęd jest ważny. Więc jeśli na pytanie, co należałoby dalej jeszcze uczynić, to przede wszystkim należałoby wprowadzić większą przez pracodawców tych, mówiliśmy tutaj, elastyczne formy pracy. One naprawdę obowiązują nie od dziś w prawie pracy, ale są jeszcze mało skutecznie wykorzystywane. Powinniśmy również zapewnić opiekę i tak opiekę ciążową, jak i opiekę już kiedy kobieta urodzi. To jest bardzo istotne. Profilaktykę. No i właśnie te kwestie związane nie tylko z zapewnieniem miejsca w żłobku, ale dalej w przedszkolu i tak dalej w tych innych kolejnych stopniach, no bo to jest dość istotne. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj kwestia bardziej zapewnienia tych świadczeń, aniżeli dania pieniędzy. Bo danie pieniędzy, ja nie mówię, że polskie rodziny źle wydatkują, bo pewno rodzice najbardziej kochają dzieci i zależy im na ich dobru, ale ja raczej bym był za pewnymi rozwiązaniami systemowymi, tak jak w przypadku jest aktywny rodzic, kiedy rodzice idą do pracy, a żłobek otrzymuje pieniądze i to jest, uważam, bardzo dobre rozwiązanie. I przypomnijmy, że jeszcze te wszystkie osoby, które uczestniczą w programie Aktywny Rodzic, też otrzymują 800+, więc dobrze jest, że jeden nie wyklucza program drugiego. To też jest ważne, więc właśnie takich programów trzeba by było jeszcze mnożyć, tak jak powiedziałem, w tych sferach i miejmy nadzieję, że w perspektywie kilku naprawdę lat, a kto wie, czy nie kilkunastu lat, ta demografia troszkę drgnie, bo tutaj nie oszukujmy się, absolutnie żadne dzisiaj moim zdaniem pieniądze, bo też budżet nie może sobie na to pozwolić, bo niestety oprócz demografii mamy wydatki związane i z obronnością, i ze zdrowiem, więc w tym momencie, a budżet nie jest z gumy, więc dzisiaj żadne pieniądze nie uzdrowią demografii. Dzisiaj uważam, że właśnie takie programy celowane, które oparte są na realnym wsparciu, ale niekoniecznie na przepływie gotówki pomiędzy rządem a gospodarstwem domowym, a bardziej pomiędzy rządem a daną instytucją czy przedsiębiorcą, który zapewni tą opiekę dla naszych pociech.
Chciałam jeszcze tylko, panie redaktorze, dodać jedno, dosłownie dwa słowa, bo wydaje mi się, że jest jeszcze jeden aspekt, znaczy tak jak mówiłam, jest wiele rzeczy, ale taki jeden aspekt, o którym warto pamiętać. Pamiętajmy, że raport o nastolatkach mówi o tym, że prawie 80% nastolatków mówi, że pierwszą i najważniejszą dla nich wartością są pieniądze. Ja tego w żaden sposób nie oceniam, po prostu tak mówią i o tym trzeba pamiętać, tak? Więc myślę sobie, że też warto, ażeby popracować trochę nad postawami, dlatego że dzieci nie mają swoich postaw z księżyca. Oni odbijają się światłem ludzi dorosłych, więc jeżeli nastolatkowie tak mówią, to my zastanówmy się, jak ich nauczyliśmy, tak? Że pieniądz jest ważniejszy od relacji i będzie ważniejszy od dziecka, bo jeżeli dziecko to jest koszt, a pamiętajmy, że jeszcze niedawno tak była przedstawiana kwestia, że dziecko jest to olbrzymi koszt, który trzeba nie tylko, że się nie robi kariery, ale jednocześnie trzeba masę pieniędzy wydać. Więc myślę, że jest naprawdę bardzo dużo w świecie informacji, w świecie postaw, w świecie tego wszystkiego, co tak naprawdę kształtuje relacje pomiędzy ludźmi. Tak? I tu wtedy zmieńmy narrację, mówmy o tym inaczej, mówmy przede wszystkim o tych wartościach, bo ja myślę, że bardzo dużo rodziców, gdyby wiedziało, co będzie ich czekać, szczególnie przez pierwsze lata, a potem znowu w nastoletnim czasie, to zastanowiliby się, czy być rodzicem. Ale jednocześnie przecież nikt i nic w mojej ocenie nie odda tego, co daje właśnie przytulenie się dziecka i miłość dziecka. Więc mówmy o tych wartościach, mówmy o tym, co tak naprawdę dzieje się między rodzicem i dzieckiem i co jest naprawdę wartością.
I ostatnie słowo będzie należało do pani Koriny Bulendy-Nowak, a ja tylko powiem, że planowałem, żeby przedstawić przykład Francji jako tego kraju europejskiego, gdzie dzietność jest na wysokim poziomie. W 2023 była 1,6, nawet ponad, więc to naprawdę dużo, gdy u nas wtedy była 1, 2, 1,3. Ale teraz znalazłem artykuł z tego już roku. Zgodnie z danymi ze stycznia 2025 Francja liczyła 68 milionów mieszkańców. Oznacza to wzrost o 0,25% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. I teraz liczba urodzeń we Francji spadła w 2024 roku do poziomu najniższego od roku 1945. A chciałem pochwalić dopłaty do mieszkań we Francji, właśnie też różne dopłaty do dzieci.
Form instytucji, tak. Do działań.
I okazuje się,
dzieci,
że to
tak.
Nie wystarczy. Ale już ostatnie słowo pani Korina Bulenda-Nowak.
To dziękuję, bo to zatoczyło koło, czyli wracamy do tej zmiany narracji, zmiany świadomości, tego budowania relacji, bo jak nie będziemy mieli z kim, to nie będziemy chcieli mieć dzieci i nie będziemy się zastanawiać, czy jest miejsce w żłobku, bo najpierw musimy mieć z kim to dziecko mieć. Natomiast jeżeli mówimy o rozwiązaniach takich jakichś jeszcze instytucjonalnych, no to Związek Dużych Rodzin ma kilka takich postulatów i pomysłów na jeszcze zmiany, czyli na przykład rodzinny bon mieszkaniowy, czy iloraz podatkowy. I to na przykład jeszcze dodatkowo pamiętajmy o programie Mama 4+, który chcielibyśmy również, żeby objął mamy, które są aktywne zawodowo. Pomysłów jest dużo, tak jak już tutaj zostało to powiedziane, nie jeden element zmieni sytuację, ale jeżeli spojrzymy całościowo i wyjdziemy od tego, że rodzina jest wartością, to jesteśmy w stanie zmienić sytuację demograficzną.
Trzymamy w takim razie kciuki za wieloelementowość naszego systemu wsparcia rodzin. Dziękuję bardzo. Pani Korina Bulenda-Nowak, specjalistka do spraw komunikacji Związku Dużych Rodzin. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Pani Iwona Klimowicz z nami także była, socjolog. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I pan profesor Jarosław Korpysa, ekonomista Uniwersytet Szczeciński. Kłaniamy się.
Pięknie dziękuję.